Wychowałem się w polskim domu w Londynie. Ja nawet przez krótki czas chodziłem do szkółki sobotniej polskiej, ale to niedługo trwało i żyliśmy normalnym życiem, nie tylko w społeczeństwie angielskim, ale też jeździliśmy do Francji, do Hiszpanii, do Włoch na wakacje, do kuzynów różnych. Tym niemniej dom był polski, była atmosfera polska i ciągle się mówiło o Polsce, także dla mnie był pewien szok, kiedy po raz pierwszy trafiłem do szkoły angielskiej oczywiście, gdzie mówiono o Anglii, o Wielkiej Brytanii, coś tam o Europie, ale właściwie Polska w ogóle nie istniała, nie była widoczna na horyzoncie. I to spowodowało to, że ja żyłem jakoby w dwóch światach. W szkole wśród kolegów to byłem w Anglii. Mnie zawsze interesowała historia, także tu była historia Anglii, Wielkiej Brytanii. A w domu była tylko Polska i historia Polski. I na ścianach wisiały oczywiście sztychy księcia Józefa skaczącego do Estery, Krasińskiego niby pod Somosierą i tak dalej. Także był lekki rozdźwięk. Przy pierwszej okazji, a więc pierwsze wakacje uniwersyteckie, zdecydowałem wybrać się do Polski, żeby zobaczyć, obejrzeć ten kraj i się trochę zorientować w tym, jak to wszystko wygląda. Oczywiście czytałem już wtedy coś niecoś o współczesnej Polsce i sporo o historii polskiej, ale wciąż była ta Polska dość taka daleka. Odwiedzałem biedniejsze strony, dawny majątek ojca w Wysocku, niedaleko Jarosławia. To wszystko wyglądało dość przykro. Pamiętam, że gościłem u dawnego ogrodnika, który został najpierw wywieziony na wschód, a potem wrócił, ale wrócił już do wsi, do której przemieszczono zupełnie inną ludność i pokazywał mi, że spał z siekierą pod poduszką. Także to też było ciekawe. Czasami, kiedy przegapiłem jakiś PKS ostatni wieczorem, no to gdzieś mnie podwozili furmankami, czy po prostu autostopem jeździłem i jakieś ciężarówki mnie podwoziły. Nawet teraz odwieźli mnie po bardzo miłej gościnie na stację kolejową w Pleszewie, kiedy już nie było ostatniego pociągu do Poznania, także położyłem się na ławce, żeby przespać noc, natomiast po godzinie obudziła mnie milicja. Ludzie od razu, już po ubraniu, no i potem po akcencie, poznawali, że nie jestem stąd, bardzo otwarcie rozmawiali ze mną. I pamiętam takie przeciekawe rozmowy właśnie z kierowcami ciężarówek czy z chłopami na furmance o warunkach życia, o tym, jak się zapatrywali na komunę, na wojnę, na warunki, na historię, na to, co się działo. Byłym właścicielem ziemskim. Zabrano nie tylko majątek, ale i dom rodzinny, ale nie wolno było w ogóle się pojawić w obrębie 50 kilometrów tego majątku. Bo chodziło o to, żeby zniszczyć tkankę społeczną i doprowadzić chłopów do stanu proletariatu, odciętego od jakiejkolwiek możliwości kształcenia się, czy wyrobienia jakichś zdań, czy dyskusji, czy w ogóle wiedzy. Z za czasów komuny to nazwisko Zamoyski szczególnie od razu nawet u milicjantów czy celników miało zawsze druzgocący i błyskawiczny efekt. Ciągle chciano mnie tytułować i z ogromnym szacunkiem, co było zabawne, bo oczywiście moich kuzynów zamieszkałych tutaj nie traktowano w ten sam sposób. Oni byli po prostu obywatelami PRL-u. Z racji tego, że byłem za granicą, to byłem traktowany trochę inaczej. Kiedy w Łodzi w latach 70. zderzyłem się z Nysą milicyjną. To oczywiście musiała przyjechać jakaś wyższa władza z pułkownikiem milicji na czele, który strasznie się przejął o to i na dowidzenia nagle powiedział: panie Adamie, niech pan mi przyrzeknie jedną rzecz. Niech pan się ożeni z jakąś dobrą Polską, żeby pańscy synowie i dzieci tak ładnie mówili po polsku jak pan. I to od pułkownika milicji w latach 70. Także rzeczywiście miałem takie niezwykłe aperçu tej Polski ówczesnej i tego, jak ten naród sobie radził z tą potworną koniunkturą, w której się znajdował, bo to naprawdę było coś okropnego, ten fałsz, ta beznadzieja, to wszystko było szare, wszystko było plute i wszystko było po to, aby zniszczyć duch ludzki, poniewieranie ludźmi. To było coś naprawdę okropnego. To rzeczywiście było dla mnie bardzo ciekawe, cudowną lekcją historii i świetne też spojrzenie i zrozumienie tego, czym był komunizm, jak on funkcjonował. Jeżdżąc po Polsce, nie mogłem się zadziwić, jak ten George Orwell to tak zrozumiał, nie znając tego systemu. Jeżdżąc po kraju, no, na początku w Warszawie, gdzie tak się zdarzyło, że w dzień po moim przyjeździe był jakiś ślub rodzinny, na którym spotkałem właściwie wszystkich, i Czartoryskich, i Zamojskich, i wszystkich. A tydzień później był drugi ślub dalszej rodziny, czy Platerów, czy Potockich, już nie pamiętam. I spotkałem sporo rodziny, dość dalekiej w gruncie rzeczy, bo rodzice nie mieli bliskiej rodziny w ogóle, a ta, którą mieli, została wyczybiona przez wojnę, bo mój ojciec stracił dwóch braci, jednego w powstaniu, drugiego wracającego z bombardowania Rury, wpadł do kanału w swoim bombowcu, a moja matka też straciła brata w powstaniu i takiej bliskiej rodziny nie mieli, ale no, dalsza rodzina i tak szersza była. I potem objechałem główne miasta, odwiedzając znajomych rodziców, innych członków rodziny, więc byłem w Poznaniu, byłem w majątkach rodzinnych, głównie dlatego, by odwiedzić dawną służbę, z którymi moi rodzice utrzymywali stały kontakt, wysyłając im pomoc finansową, a szczególnie jakieś leki i tego rodzaju rzeczy. Więc byłem bardzo mile przyjmowany w Gołuchowie, w Wielcu, w majątku mojej matki przy Gołuchowie, gdzie od razu mnie przyjmowano i poznałem życie trochę, spędziwszy parę nocy w chacie chłopskiej, śpiąc w tym samym łóżku, co dawny Gajowy. Było to ciekawe. No i potem oczywiście Kraków, gdzie z kolei od razu profesor Szablowski, ówczesny dyrektor zainstalował mnie w pokojach gościnnych na Wawelu, gdzie rano obudził mnie z małym śniadaniem dawny kamerdyner z Belwederu, który mi opowiadał, jak czasami, kiedy były wielkie przyjęcia w Pałacu Błękitnym u Zamojskich, to on przychodził pomagać, służąc do stołu. Także wpadłem w troszkę inny świat tutaj. A dlaczego byłem przyjmowany na Wawelu? Dlatego, że mój ojciec na emigracji jeszcze w latach 50. bardzo istotnie się przyczynił do tego, że skarby wawelskie, a raz skarby królewskie, które wyjechały przed wojną na wystawę do Kanady, że one wróciły do kraju, bo większość emigracji polskiej, włącznie z rządem emigracyjnym w Londynie, uważała, zresztą słusznie, że one były wypożyczone za gwarancją rządu polskiego prawidłowego i nie powinny wrócić do jakichś komunistów. Mój ojciec zmobilizował opinie różnych, powiedzmy, mniej politycznie myślących ludzi. Między innymi tu odegrał też istotną rolę Witold Małczużyński, pianista i wielki przyjaciel rodziców. No i Giedroyć, któremu notabene mój ojciec też pomógł w ogóle postawić na nogę kulturę paryską, umożliwiając im znalezienie w ogóle miejsca. I więc zebrał dość potężny lobby wśród emigracji, no i przekonał inne czynniki, te skarby wróciły. Przez lata też był w kontakcie z Szablowskim, z profesorem Lorencem, umożliwiał różne kontakty i zwroty innych dzieł sztuki i pamiątek historycznych do Polski. Więc w świecie muzealnictwa i kultury w Warszawie byłem przyjmowany z otwartymi rękoma właśnie w Muzeum Narodowym przez profesora Lorenza. I miałem cudowną okazję, bo Szablowski po prostu wziął sobie parę dni wolnych i obwiózł mnie. Miał wspaniałą Wołgę z szoferem. Niewiele było samochodów wtedy na drogach. I pokazał mi wszystkie zabytki architektoniczne, mógłbym powiedzieć, w rejonie przynajmniej 75 kilometrów od Krakowa. Dając mi jakoby kurs w rozwoju kultury polskiej, szczególnie architektonicznej i artystycznej. No i zacząłem coraz bardziej się rozczytywać w polskiej literaturze, historii. No i wtedy zaczęto ode mnie zamawiać artykuły, książki na tematy polskie. Także zacząłem tutaj przyjeżdżać też w celu różnych kwerend. Więc dalej weszłem w świat intelektualny, świat historyków, historyków sztuki. I ówczesny świat właśnie kultury i powiedzmy muzealnictwa i historyków sztuki był cudowny, bo on skupiał inteligentnych ludzi, którzy wiedzieli, że to jest jedyny, powiedzmy, resort, w którym można było w dużej mierze ominąć wszystkie realia PRL-u. Nie było konieczności wstąpienia do partii, żeby stać się kustoszem w jakimś muzeum. Tutaj jednak chodziło o jakąś wiedzę. Poza tym też taka kolejna ironia, że PRL jednak dbało o pewne takie totemy. I jeden z takich totemów to była sztuka, kultura. Oczywiście było to bardzo selekcyjne, bo niszczono dwory i pałace na wsi, odbudowano Warszawę, odbudowywano Zamek Królewski, włożono bardzo duże sumy na utrzymanie muzeów i pewnych obiektów, czy to Wilanów, czy to Nieborów, czy takie pozycje były oczywiście pod opieką, ale też finansowane bez problemu. I rzeczywiście była naokoło taka oaza, powiedzmy, dla ludzi związanych z kulturą, patriotycznie nastawionych, inteligentnych. W tamtych latach to człowiek wchodził do jakiegoś muzeum i chciał się widzieć z jakimś kustoszem, bo człowiek był zainteresowany czymś tam. To od razu wszyscy byli otwarci, tak wspaniale, bo im zależało na tym, żeby się dowiedzieć, żeby poznać. Oni kochali swoje tematy, tak samo w bibliotekach, w archiwach. Człowiek mówił, że chciał zobaczyć jakieś, tak, no to wie pan co, tu, tego, możemy. I od razu szukali, pomagali. Także byłem pod tym względem bardzo uprzywilejowany. Jeśli chodzi o moje nastawienie do Polski i do historii Polski, to miałem ogromne szczęście w tym, że przez moją matkę, a przede wszystkim jej babkę, która była francuską, ale z powiązaniami ogólnoeuropejskimi, bo myśmy mieszkali w wynajętym mieszkaniu w Londynie. Nie byliśmy specjalnie biedni, ale no, nie przelewało się. A więc weekendy spędzaliśmy, czy wyjeżdżaliśmy do znajomych Anglików, do ich rezydencji na wsi, których znali moi rodzice. Na wakacje wyjeżdżaliśmy do... Moja babka miała jeszcze przedwojenną willę w Cannes nad Morzem Śródziemnym. I do rezydencji kuzynów we Francji, w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech. Ja spędzałem część mojego lata u kuzynów we Francji. Było dwóch synów w moim wieku. I jako dzieci bawiliśmy się. Był ogromny zamek nad Loirem, nie Loirą, bo są dwie takie rzeki o tej samej nazwie. Tylko jedna płci męskiej, a jedna żeńskiej. Ciągle wychodziły takie spory, bo ja byłem oczywiście czasami le cousin polonais, ale czasami le cousin anglais, kuzyn angielski. I oczywiście, kiedy była mowa o wojnach napoleońskich, to ja tam broniłem Anglików. Nigdy nie zapomnę. Miało to ogromny wpływ w ogóle na mnie jako historyka, że kiedyś wyliczali wszystkie wielkie zwycięstwa francuskie i ja niby wtórowałem zwycięstwami angielskimi. Wytaczam bitwę i mówię, no a Poitiers? A oni zdębieli i powiedzieli, no właśnie, a co o Poitiers? Dostaliście w pysk, tak? Oni mówią, jak to dostaliśmy w pysk? Myśmy wygrali. I była długa kłótnia na ten temat. I dopiero parę lat później dowiedziałam się, że była druga bitwa, że bitwa, o której mnie uczono w szkole w Anglii, lekcja historii, była właściwie potyczką mało znaczącą. Natomiast nic nie mówiono o wielkiej bitwie pod Poitiers, w której francuskie wojsko pod Karolem Martel, Karolem Młotkiem, ocaliło Europę od muzułmanów. I od tego czasu ja na każdą bitwę, nawet jeżeli chodzi o tą samą bitwę, jednak patrzę na nią z dwóch stron. I zresztą należy tak, bo jeżeli się poprzestaje na tej jednej stronie, no to człowiek ma po prostu sfałszowany obraz tego. I niestety większość historyków na całym świecie nie włada językami i prezentują rzeczy tylko z jednej strony. A mnie właśnie ta głupia kłótnia między chłopcami, mieliśmy, nie wiem, może 10 lat, mnie nauczyła tej zasadniczej rzeczy, że trzeba od razu przejść na drugą stronę, popatrzeć, jak to wygląda z tej drugiej strony. Zacząłem się przypatrywać Polsce i dziejom Polski, bo też miałem wizję z Anglii, która była prawie że nieistniejąca, bo w historiografii angielskiej na temat Polski to było to, że właściwie ci Polacy tam niedużo im się udało, tam coś tam było, te królestwo polskie, ale to tam nic wielkiego nie było. Potem nastąpiła właściwie taki dziwny stwór, gdzie wszyscy nie mogli się pogodzić, było weto, była katastrofa i w ogóle to wszystko podupadło i na tym koniec. I oczywiście Polacy potem byli dzielni, wspaniali się, bili pod Napoleonem, potem podczas II wojny światowej pod dowództwem brytyjskim, bardzo kochani za to, bitwa o Anglię i tak dalej, i tak dalej. Monte Cassino, dobrze, ale ta Polska to właściwie taka Irlandia, taki naród, który jakoś nie potrafi nic z siebie wydobyć pozytywnego. Z drugiej strony miałem tą wybujałą wizję Polski jako wspaniałego narodu, przedmurze chrześcijaństwa, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musiałem konfrontować te dwie wizje. Całe szczęście, że właśnie miałem już ten wrodzony instynkt patrzenia na dwie strony, bo z moich takich rówieśników wychowanych na emigracji część po prostu spojrzała na Polskę z punktu widzenia angielskiego, bardzo często zmieniała nazwiska nawet i po prostu mówiła, że oni są Brytyjczykami i koniec na to. Taki był jeden akurat w moim koledżu w Oksfordzie, nazywał się Milewski. Także podchodzę do niego chyba drugiego dnia, mówiąc do niego cześć. I on do mnie powiedział, I'm British. Dobra. Drugi był też w koledżu obok, moim rówieśnikiem w tej chwili. Przeszedł zupełnie na drugą stronę, ale też mi powiedział, nie chciał po polsku mówić w Oksfordzie, ale potem stał się super Polakiem i tutaj zamieszkał i się ożenił z Polką i tutaj bardzo czynną rolę odgrywał. Także ludzie bardzo często wpadali w jedną czy drugą kategorię albo po prostu obierali jedną stronę argumentu czy światopoglądu. A ja miałem też szczęście, że ciągle miałem tą pamiątkę tego sporu o bitwy pod Poitiers w umyśle i wszystko przyjmuję do wiadomości z pewnym umiarkowaniem. Nadal mam stosunek do Polski. Myślę, że taki sam, jaki mieli moi rodzice przed wojną i prawdopodobnie ich rodzice, dziadkowie i tak dalej. Jak miała właściwie cała inteligencja polska, szczególnie, powiedzmy, od czasu oświecenia. W mojej rodzinie Zamoyskich oczywiście wyciąga się na pierwsze miejsce hetmana Jana Zamoyskiego i słusznie, bo był człowiekiem wielowymiarowym, nie tylko na skalę polską, ale na międzynarodową. I bardzo dużo stworzył, i to jest ważne, bo nie tylko zwyciężał, nie tylko był politykiem, ale zbudował Zamość, zbudował po prostu całe małe państwo, przemysł i tak samo. Natomiast w drugim miejscu bym postawił późniejszego Stanisława Zamoyskiego, który na początku XIX wieku objął ordynację, podniósł ją do stanu, a właściwie był to już taki troszkę podupadły, ogromny majątek z już umierającą akademią tak zwaną, czasami uniwersytetem. I on to podniósł, jeździł po Europie, sprowadzał lekarzy i weterynarzy ze Szwajcarii, różnych rzemieślników z Francji, z Hiszpanii, sprowadzał Anglików, którzy zbudowali browar, innych, którzy zbudowali fabrykę maszyn rolnych, wydawał poradniki dla rolników dotyczące leczenia bydła, koni itd. Wprowadzał różne nowoczesne techniki, odbudował nową Akademię Zamojską w Szczebrzeszynie, kiedy Austriacy przejęli miasto i ją wyrzucili. Otworzył dalekosiężny, wielobranżowy biznes. On stworzył pierwsze ubezpieczenie społeczne w ordynacji. I zresztą jego potomkowie stworzyli pierwsze okręty parowe na Wiśle, jeździli do różnych krajów zachodnich, żeby dowiedzieć się, jak zakładać kolejki wąskotorowe i tego rodzaju rzeczy i dalej rozwijać gospodarkę regionu. I mnie się wydaje, że to jest ważniejsze i zostawia po sobie większe ślady i lepsze i bardziej służy narodowi i społeczeństwu niż wielkie wyczyny wojenne, aczkolwiek są czasami konieczne, kiedy jest wojna.